Porozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o homeschoolingu. To tak brzmi strasznie z angielska, bo też i anglosaskie ma pewnie korzenie. Naszym gościem jest pan dr Marek Budajczak ze Stowarzyszenia Edukacji Domowej. Witam serdecznie.
Kłaniam się.
A poza tym pan doktor pracuje na Uniwersytecie Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego. Panie Marku, kiedy tak przez lata wysłuchuję narzekań swojej młodszej córki na szkołę, to rzeczywiście budzi się we mnie refleksja. Przecież warto swojemu dziecku pomóc i zapewnić mu jakiś komfort życia. A to ciężkie tornistry, kiedy była mała. A to nudne lekcje, a to terror w szkole i tutaj wcale nie przesadzamy. A to sztywny podział na lekcje i przerwy. No i w ogóle fabryka, a nie kuźnia talentów i tak zwane wieczne niedouczenie, bo pani nie umie nas nauczyć. Takich komunikatów codziennie słyszą państwo pewno bardzo wiele. Stąd ten pomysł i pan Marek Budajczak pomysł uczenia w domu, ale przez rodzica przetrenował na własnych dzieciach. Kiedy to było i dlaczego pan tę decyzję podjął? Bo szkoła jest niedobra?
Nie tak. Nie kierowała nami motywacja negatywna, a przeciwnie, wola dobra skorzystania z uprawnienia obywatelskiego, które każdemu Polakowi przysługuje, rodzicowi Polakowi.
Ustawa od
1991 roku dopuszcza taką formę edukacji, którą biurokratycznie zwie się spełnianiem obowiązku szkolnego bądź nauki poza szkołą, a nieoficjalnie nazywamy edukacją domową.
W Polsce to dopiero raczkuje. Bardzo popularne jest w krajach na przykład anglosaskich. W samych Stanach 2,5 miliona rodzin tak uczy swoje dzieci w domku. Ale na przykład w Niemczech to jest w ogóle zabronione ustawowo. No dlaczego pan to zrobił? Bo te dzieci w pana chodziły najpierw do normalnej szkoły.
Tak, oboje moich dzieci chodziło do szkoły odpowiednio 2 lata i rok, po to, by miały możliwość porównania tego z nauczaniem w domu i by mogły zdecydować po doświadczeniach, czy chcą jednej czy drugiej formy. Swoją decyzję, a uczestniczyły...
Świadomie w jej podejmowaniu.
Tak, świadomie, absolutnie. Jeśli oczywiście uznamy, że dziecko w tym wieku, początku szkoły podstawowej jest w stanie podejmować świadome decyzje. Ja tuszę, że tak właśnie jest i że przysługują im takie same prawa w decydowaniu o tym, co się w rodzinie dzieje, jak pozostałym jej członkom. Zdecydowali wspólnie z nami o tym, że chcieli spróbować. Okazało się, że konsekwentnie prowadziliśmy tę edukację.
Do końca liceum.
Aż do końca szkoły średniej, tak to nazwijmy.
Panie Marku, dla kogo to zatem jest? Czy tylko dla bardzo delikatnych, przewrażliwionych, dla wcześniaków, dla chorowitych, dla przerażonych życiem?
Dla każdego. I szczególnego rodzaju trudności adaptacyjne, dydaktyczne, kłopoty w relacjach z rówieśnikami. To wszystko może stanowić właśnie negatywny bodziec do tego, aby dziecko zabrać ze szkoły i nauczać indywidualnie. Jakkolwiek przed życiem nie da się tak łatwo ochronić i edukacja domowa
mieć.
Tak jest, nie spełnia roli cieplarni, tak, w której chucha się na dziecko po to, żeby nie zderzyło się ze zwykłymi przygodami
życiowymi. Bo to są główne zarzuty, prawda, że dzieci się trzyma pod kloszem.
Tak, to jeden z zarzutów, szczególnie podnoszą te kwestie psychologowie, którzy jakkolwiek nie mieli, w większości komentatorów z tego sektora, nie mieli żadnego kontaktu z rodziną uprawiającą edukację domową, jednak z uwagi na swoje przeświadczenia zawodowe utrzymują, że to jest
zostanie zahamowany. Dla tych wszystkich, którzy może nie do końca wiedzą, o czym mówimy, to jest uczenie dziecka w domu przez rodziców, nie przez nauczycieli dochodzących, tak jak to w przypadku dzieci chorych czy niesprawnych jest.
No, rzeczywiście są różnego rodzaju formy pozaszkolnego kształcenia. Do nich należy tak zwane nauczanie indywidualne, czy indywidualny tryb, tok i program nauki. Tym niemniej w tych wszystkich przypadkach szkoła w dalszym ciągu sprawuje kuratelę nad edukacją dziecka. Natomiast w tym wypadku, jakim jest edukacja domowa, rodzice przejmują odpowiedzialność za kształcenie własnego dziecka. Jakkolwiek nie muszą sami tego robić, bo może to robić ktokolwiek inny z członków rodziny dalszej, prawda? Dziadkowie, starsze rodzeństwo,
a na ogół to są rodzice, prawda?
Na ogół to są rzeczywiście rodzice. No oczywiście także mamy możliwość wynajęcia, to zależy oczywiście już od zasobności kieszeni. Można zatrudnić. Są w Polsce takie rodziny, które rzeczywiście w taki guwernerski sposób prowadzą edukację domową.
Ale przepisy nie nakładają na rodziców obowiązku posiadania wykształcenia pedagogicznego. Pan akurat jest...
Zawodowy pedagog.
No właśnie, ale tych rodzin w Polsce, powiedzmy, pan liczył, jest około 30.
Mniej więcej.
No i co? I każdy rodzic, oczywiście zatrzymajmy się przy tym, bo to jest ważne, że ten rodzic, który się tego podejmuje, to po pierwsze musi mieć niezwykłą odpowiedzialność, być człowiekiem konsekwentnym i wiedzieć, za co się, że tak powiem, bierze, ale po drugie, no, musi być, powinien być w domu, zatem tak sobie myślę, no, zamożność pewna jest pożądana, czy niekoniecznie, no, jedna osoba pracuje, druga zostaje w domu z dziećmi i narzuca im pewien plan, no, one się budzą o tej godzinie, a nie o innej, mają jakiś tam rozkład lekcji, proszę opowiedzieć, jak to powinno być.
Otóż, jeśli chodzi o owo wykształcenie, czy potrzebę wykształcenia pedagogicznego, albo dodajmy, wyższego, tak? Ponieważ zachodzi podejrzenie, że osoba z wykształceniem wyższym jest skuteczniejsza tak kulturowo, a wobec tego i edukacyjnie, od osób, które nie zdobyły takiego poziomu wykształcenia. Myślę, że na to najlepiej odpowiadają wyniki amerykańskich badań. Olbrzymia populacja dzieci i uczących się w domu i rodziców, którzy się tym zajmują, pozwala na uogólnienie, jakieś generalizacje w tym względzie. A zatem porównane wyniki egzaminów, standaryzowanych testów, w których biorą udział dzieci edukacji domowej, podobnie jak dzieci uczące się w szkołach i publicznych, i niepublicznych w Ameryce, wykazują, że wyniki dzieci, rodziców z nieukończonym wykształceniem podstawowym, nawet nie różnią się statystycznie w sposób istotny od tego, jakie wyniki uzyskują dzieci rodziców z dwoma doktoratami. Zatem to, czy rodzic ma dobre formalne wykształcenie, czy nie dysponuje nim wcale, nie przesądza o efektywności tej formy edukacji.
No to jakiś
edukacji.
Fenomen musi być rzeczywiście. No. Bo w końcu trzeba wszystko to umieć, co się chce, żeby, czego się chce od dziecka, żeby się nauczyło. No dla mnie to jest zaskakujące, co pan teraz powiedział.
No, proszę zwrócić uwagę. Liderami świata informatyki, komputerów są panowie Gates i Jobs. Żaden z nich nie skończył studiów w zakresie informatycznym, matematycznym, prawda? Poradzili sobie bez tego. Zatem to, jakim kto dysponuje formalnym wykształceniem, nie rzutuje na skuteczność działania edukacyjnego. Pani powiedziała, to jest szalenie istotne, mianowicie owo poczucie odpowiedzialności i solidność w działaniu. Okazuje się, że jeśli rodzic ma tylko silną wolę, to jest w stanie pokonać swoje ograniczenia w zakresie wykształcenia erudycyjne, ucząc się po prostu w miarę uprawiania własnej edukacji z dzieckiem.
Niesamowite. W życiu bym się nie podjęła nauczyć dziecka matematyki, bo wiem, że jestem matematyczną nogą, że tak powiem, ale...
Tego dobrze. Panią nauczono.
No właśnie.
Żeby tak myśleć o sobie, tak? Nikt nie potrafił pani zarazić
matematyką.
Miłością do matematyki. Zresztą ja jestem podobnie pewnie jak pani typem humanisty i mnie samemu nie przypadła do gustu matematyka w czasie szkoły. Natomiast kiedy chcieliśmy podjąć się tego przedsięwzięcia, tak jest.
Bo to pan
tego
uczył.
Wyzwania. Oboje rodzice uczyliśmy. Aha. Żona także.
To się udało.
Dzieliliśmy się oczywiście z zadaniami. To się udało.
I pokochał matematyka, pan matematykę? Polubił.
Proszę uwierzyć to, że tak. Nie pokochałem to. Nie ma bardziej rajcującej dyscypliny jak matematyka. Trzeba tylko samodzielnie do tego przysiąść i wtedy okazuje się, że wszelkie ograniczenia, które jawiły nam, czy stawały przed nami w szkole, są tak naprawdę niziutkimi progami do przeskoczenia. Łatwo to zrobić. Trzeba tylko chcieć. My także przecież, oboje rodzice, nie byliśmy omnibusami, nie jesteśmy chodzącymi encyklopediami. Trzeba nam było przygotowywać się do kolejnych lekcji wieczorami czy po nocach, żeby następnego dnia prowadzić lekcje z określonego przedmiotu.
Zadziwił się pan sam sobą i swoimi możliwościami ucząc dzieci?
Jest to kwestia treningu z całą pewnością, natomiast znów muszę przywołać wyniki uśrednione, statystyczne dzieci uczących się w domu. W Ameryce osiągają one efekty lepsze od wyników średniej uczniów szkolnych. Zatem to jest skuteczne, natomiast czy trzeba być zamożnym i czy nie wskazuje to w kierunku takim, iż byłaby to możliwość tylko dla pełnych rodzin, z dwojgiem rodziców, w których to rodzinach
jeden z rodziców
pracuje, a
poluje,
drugi zajmuje.
Tak jest, poluje, drugi
jeden
pracuje.
Z rodziców jest myśliwym i poluje tak na potrzeby rodziny, a drugi z rodziców zajmuje się domem i także edukacją dziecka czy dzieci, bo bywa z tym różnie w różnych rodzinach. Otóż okazuje się, że ani zamożność nie jest tutaj warunkiem koniecznym do spełnienia. Powiedziałbym, że jeśli chodzi o Polskę na przykład, to zdecydowanie mniej jest rodzin, które żyją w komforcie materialnym, a znacznie więcej takich, które muszą po prostu borykać się z problemami dnia codziennego. codziennego. Sama edukacja nie kosztuje, nie trzeba na nią wydatkować specjalnych środków, także tutaj kłopotu nie
Nawet
ma.
Można troszkę mniej wydać niż wtedy, gdyby się dzieci posłały
Na przykład w Ameryce wyliczono, że średnio w państwowych szkołach na dziecko, na edukację dziecka, tylko na cele dydaktyczne, tak je nazwijmy, wydaje się 12 razy tyle, co w domu.
Naszym gościem jest pan Marek Budajczak ze Stowarzyszenia Edukacji Domowej. W telegraficznym skrócie o to, jak pan to robił do licha, jak pan wstawał, o której musiał pan mieć grafik, jak to praktycznie wygląda.
Jakieśmy to robili, ponieważ nie robiłem tego sam, prawda?
Tak, przepraszam bardzo.
Tak jest to jest istotne. Dokonywało się to wszystko rodzinnie. Można sobie oczywiście porządek układać tak odpowiednio do możliwości samej rodziny, konkretnego dziecka. Także przyjęliśmy porządek, wedle którego zaczynaliśmy nasze zajęcia 8:30, prowadziliśmy je do południa z przekroczeniem godziny 12, żeby dokonać przerwy stosownej, fizjologicznej. Narody południowe znają siestę. My nie znamy takiej przerwy, a jest ona o tyle uzasadniona, że fizjologowie wysiłku efektywności pracy twierdzą, że bez przerwy w tych godzinach pracuje się źle w następnych godzinach, a w ogóle praca w godzinach południowych przynosi negatywne konsekwencje dla efektów pracy edukacyjnej, przynajmniej w tym zakresie, wobec tego, co dokonało się rano.
I codziennie tak było, że wstawaliście w 8:30? Rozumiem, że jakieś przerwy
przecież były. 8:30 zaczynaliśmy, oczywiście wcześniej zaczynał się dzień, natomiast 8:30 zaczynaliśmy lekcje, które oczywiście miały porządek czasowy, elastyczny, to znaczy, jeśli potrzebne było na zagadnienie, które mieliśmy przerobić 25 minut, to nie czekaliśmy do dzwonka, którego nie mieliśmy. Natomiast kiedy trzeba było przekroczyć czas 45 minut, to oczywiście z podziałem na mniejsze cząstki z chwilową przerwą, bo takie są wystarczające, prowadziliśmy zajęcia tak, żeby uzupełnić kwestie tematu, tak wyczerpać je, żeby przedstawić pełny obraz zagadnienia.
I nigdy wam się ten grafik nie załamał? Przecież dzieci chorują, boli je
głowa. Oczywiście, że tak. No to w szkole też się tak dzieje, zatem to nie stwarza żadnej szczególnej trudności.
Zmierzam do tego, że potem trzeba się poddać egzaminowi.
To prawda.
To jest liberalne, ale jednak przez przepisy ściśle uregulowane. Raz na pół roku, raz na rok? Przychodzi komisja, idzie się do szkoły.
Przepisy właściwie mówią o tym, że taki egzamin, czy egzaminy klasyfikacyjne z kolejnych przedmiotów nauki szkolnej winny odbywać się raz do roku, ale wobec przewagi urzędników oświatowych, dyrektorów szkół w tym wypadku, nad rodzinami edukacji domowej, mają oni prawo narzucić swoje warunki i zdarza się, że takie egzaminy są organizowane dwukrotnie w roku. Czasami są sprawdziane, realizowane wręcz co dwa tygodnie, co sprawia tak wrażenie nadmiernej gorliwości w takim właśnie sprawdzaniu, czy rodzina rzeczywiście funkcjonuje właściwie pod tym względem.
To dzieciaków nie stresowało bardzo, że właśnie te egzaminy, jak to się odbywało?
Owszem, takie egzaminy są stresujące, szczególnie jeśli nierozważni dyrektorzy szkół zarządzają egzaminy w trybie czasowym nieludzkim, a zdarzają się tego rodzaju wypadki dość często. Na przykład dzień po dniu, bez jakiejkolwiek przerwy, nawet studenci nie zdają egzaminu w takim trybie, jak niektóre dzieci uczące się w domu, które muszą zdawać egzaminy pisemne i ustne.
W szkole?
W szkole, które są przygotowane przez szkołę i przeprowadzane przez nauczycieli szkolnych. Przy okazji powiem, że nie ma żadnych regulacji tak naprawdę, jak takie egzaminy powinny wyglądać, a wobec tego każda decyzja dyrektora szkoły pod tym względem jest konieczna do respektowania. Jeden z wypadków ubiegłego roku, dziecko w klasie piątej po pierwszym semestrze, zatem mające do zaliczenia tylko pierwszy semestr, było zmuszone do udzielenia odpowiedzi na blisko 500 pytań pisemnych, nie testowych, a opisowych, i 120 pytań ustnych, prócz innych zadań. Przyzna pani, że nie jest to normalne.
Nie
i
jest
żadne,
to przyjazne.
Nie jest to zdecydowanie przyjazne, a mamy tutaj do czynienia niestety z pewną formą dyskryminacji tej grupy społecznej, ponieważ trudno jakkolwiek prawem uzasadniać nieufność wobec rodzin edukacji domowej, które przecież nie mają żadnej motywacji, żeby unikać obowiązku szkolnego i kształcenia własnych dzieci. Poza dziećmi edukacji edukacji domowej i przestępcami szkolnymi, takimi, którzy wagarują na potęgę, ale mogą nawet pół roku nie chodzić do szkoły, a potem przyjść i pozwala im się właśnie w trybie owych egzaminów klasyfikacyjnych zaliczyć cały rok szkolny. Tylko dzieci edukacji domowej zdają takie egzaminy. Może byśmy zaproponowali sprawiedliwość w tym względzie i wszyscy mogliby zdawać takie egzaminy, prawda? Wówczas okazałoby się, jak dalece efektywna jest także szkoła w swoich zadaniach.
Podjąłby się pan jeszcze raz, jakby pan musiał?
Tak.
Pan Marek Budajczak ze Stowarzyszenia Edukacji Domowej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.